ciemności, duchu miłości, miłosierdzia. Ty wlewasz w serce me balsam ufności. Twa łaska w dobrym mą duszę utwierdza.
O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą.
Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witamy Jego Ekscelencję księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza z Drohiczyna. Ekscelencjo, pozdrawiamy bardzo serdecznie i prosimy o wygłoszenie dzisiejszej katechezy.
Równie serdecznie to bardzo pozdrawiam Ci jednego ojca, podobnie zresztą całą wspólnotę z ojcem dyrektorem na czele, ale też również wszystkich współpracowników, no i jasna rzecz, że słuchaczy. Chciałbym dzisiaj jak gdyby przypomnieć to, cośmy przeżywali ostatnią niedzielę, ze względu na to, że tego rodzaju przeżycia nieraz bardzo łatwo można się gdzieś zapomnieć, ze względu na to, jeżeli nie będziemy powtarzali. Jeżeli będziemy powtarzali, to jest jakaś szansa, że to pozostanie w naszej pamięci, a nawet jeszcze będzie wzrastało. Dlatego chcę przypomnieć błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, którego życie może być nazwane drogą przez mękę ku niebu, z ziemi ku niebu. Ze wzruszeniem sięgam do dawnych i późniejszych wypowiedzi błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Jego wędrówka przez życie była podobna do okoliczności, które towarzyszyły większości naszych rodaków w owych czasach. Nadzieje na wolność i niepodległość były silne. Dążenia do biologicznego, duchowego, kulturowego i pragmatycznego rozwoju dawały sobie znać. Przeszkód jednak nie brakowało. I tak było od początku, czyli od zawarcia małżeństwa przez rodzinę, czyli od ślubu pani Juliany z domu Karp z panem Stanisławem Wyszyńskim. W owym czasie pan Stanisław był organistą parafii prostym, sławnej z duchowych przeżyć, położonej na lewym brzegu Bugu, czyli od strony Mazowsza. Po jakimś czasie pozostawiono jednak Podlasie i przeniesiono się na drugi brzeg Bugu, a więc na Mazowsze, i to oczywiście Mazowsze Łomżyńskie, czyli do miejscowości Zuzela. Na tym nie kończy się wędrówka tej rodziny, ale już w roku 1901 przychodzi na świat syn, któremu na chrzcie świętym rodzice nadają imię Stefana. Chrzest odbył się 3 sierpnia, w dniu męczeństwa świętego Stefana, zwanego także w języku polskim Sztepanem. Nawiązując do swojego tuciorysu, przyszły kardynał, obecnie błogosławiony, gdyż na tytuł jest ważniejszym i on pozwala na jakieś wspomnienia, więc przypomina. Urodziłem się w moim domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. I to w sobotę, żeby we wszystkich planach Bożych był ład i porządek. Tak było w rodzinie państwa Wyszyńskim, co potwierdzała siostra Stefana, Janina Jurkiewicz, w słowach: porządek u nas jest taki. Ojciec klęczy z przodu i jest przykładem. Dzieci obok i z tyłu, a matka na końcu. Ten zapis, jakby żywcem wziętym, przypomina nam wypowiedź księdza kardynała z późniejszych czasów, a odnoszącą się do rodzinnych przeżyć i rodzinnych doświadczeń oraz patriotycznego wychowania. Ksiądz kardynał też odnotował w swoich zapiskach: byłem dzieckiem wychowanym na 24 obrazach historii Polski. Była to jedyna książka dla dzieci w mojej nadburzańskiej wiosce. Ojciec mój długie, ciemne wieczory, gdy już nie było obawy, że przyjdzie ktoś obcy, wyciągał tę książkę z ukrycia i uczył. i uczył mnie na niej historii Polski. Pamiętam, że jako małe dziecko razem śpiewaliśmy w mojej rodzinnej wsi. W zimowe wieczory już kozacy nie latali z Małkini do Nurca. Śpiewaliśmy wówczas z dymem pożarów, z kurzem kwibratnej. Do Ciebie, Panie, bije ten głos i bije nadal. To odczuwamy również teraz. Dobrze sobie zdawał sprawę z zamieszania, jakie towarzyszyło czasom jego życia i kapłańskiej, biskupiej oraz kardynalskiej działalności. Przeżywał mocno i dobrze czuł, na jakie zagrożenia jest narażony, bo przecież nie brakowało tego wszystkiego. Z tego to powodu przypominał wciąż sobie i nam. To jest cytat. Myślę już sam o Polsce. Kto umie leżeć duchowo krzyżem na świętej ziemi polskiej i obejmuje ją miłośnie, słucha, co się w niej dzieje, ten usłyszy jakby niezliczone mnóstwo tętniących serc. Z czasem w rzeszach ludzkich wzmoże się dotkliwie wielki głód tego, co jest mniejsze niż chleb powszedni. I wtedy przyjdziemy duchowo wielkimi, bo to wszystko słowa księdza kardynała, bowiem w Polsce powstaje nowych ludzi plemię, jakich jeszcze nie wziano. Ten cytat księdza kardynała przypominam często. Ma niesamowitą wymowę, a jest także związany z pewnymi doświadczeniami. W Polsce powstaje nowych ludzi plemię, jak jeszcze nie widziano. Czy to ma miejsce w naszych czasach? I dlatego przypominam to, co działo się wcześniej. Kiedy były trudności, były niewole, były prześladowania, a jednak powstawało to nowych ludzi plemię. Powstawało, bo przecież i papież to z tego plemienia pochodzi. Ojciec Święty Jan Paweł II i właśnie nasz kardynał błogosławiony. Przytoczyłem ten nieco dłuższy fragment skazania błogosławionego księdza Stefana kardynała, abyśmy zdobywali się na to, iżby katolicyzm był dla nas czymś oczywistym. Jako katolicy nie możemy się lękać trudów względnie prześladowań. Błogosławiony ksiądz kardynał wszystko to już przeżył, będąc więźniem bez wyroku, skazanym na cierpienia bez sądu. Właśnie to przypominam. Nie było wyroku, nie było sądu, nie było żadnych wyjaśnień. Trudno sobie wyobrazić, żeby w naszych czasach podobne prawnie ustabilizowanych ktoś musiał przebywać we więzieniu, bez wyroku, a nawet bez samego oskarżenia. Księdza prymasa ta sytuacja nie załamała. Wprost przeciwnie, bowiem odzyskał duchową moc, znacznie większą niż wcześniej posiadał, biologiczną siłę i moralną. Pogłębił też wrażliwość na prawdę oraz uczciwość, mimo iż sprawiedliwość także została uwięziona, to jednak nie poddawał się temu właśnie we więzieniu. Przezwyciężał to wszystko. Dałem przykład, ile człowiek żyjący Bogiem i wiarą może dokonać. A rzekomi sędziowie, prokuratorzy i wszyscy prawnicy jakby zapomnieli o sprawiedliwości. Nikt też nie został ukarany za bezprawne uwięzienie. Takich zachowań chyba w Polsce nie było od wieków. Wydaje się, że ksiądz kardynał jakby postawił na nowych ludzi plemię, co wspomniałem wcześniej, te jego słowa. Oto idzie nowych ludzi plemię. Myśl zaczerpnął z książki Eugeniusza Małaczewskiego, znanej pod tytułem Koń na wzgórzu. Autor tej książki to młody żołnierz, który został ranny w wojnie z bolszewikami w roku 1920. ciężko chorował, a będąc w łóżku czytał listy świętego Pawła. Autentycznie, swoje zaś rozważania starał się łączyć z Pawłowym tekstem zawartym w liście do Koryntian. Oto słowa tego tekstu. Gdybym mówił językami ludzkimi albo anielskimi, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Bo miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, złości nie wyrządza, nie szuka swego, nie wzrusza się do gniewu. Jakże to jest dla nas zastanawiające. Takie spojrzenie z czasów wojennych mało kiedy daje sobie znać, ale ksiądz kardynał miał serce otwarte. Nawet niesprawiedliwe uwięzienie nie wpłynęło na zmianę jego moralnej postawy. Ksiądz prymas pozostał prawdziwie Bożym wysłannikiem, zwiastunem prawdy i zwiastunem miłości. Wypada jeszcze cofnąć się nieco i przypomnieć o kolejnych różnego rodzaju rodzinnych, także czynnych przenosinach. Tym razem przenosi się ksiądz kardynał ze swoją rodziną, przenosi się z Uzeli do Andrzejewa, nieco dalej od Bugu, ale bliżej do Łomży. Wypada wszakże podkreślić, że właśnie w Andrzejewie umiera matka. To był poważny cios. Miał zaledwie kilka lat. Ale mimo bólu i żalu po matce, ojciec wraz z dziećmi nie poddawał się trudnościom. Stefan rozpocznie naukę w Łomży. Wybuch I wojny światowej poważnie zaciążył na życiu. Wszelako najstarszy syn znajdzie sobie drogę do powołania kapłańskiego. Podejmuje naukę seminaryjną we Włocławku, daleko z miejsca urodzenia. Zdrowie będzie mu dokuczało, bo w wzmocnieniu swoich sił otrzymuje święcenie kapłańskie z rąk księdza biskupa Owczarka. W dniu swoich dokładnie narodzin, 3 sierpnia, a z mszą świętą prymicyjną udaje się właśnie na Jasną Górę. Jakby tam, przed obrazem królowej Polski, modląc się i od tej pory pozostanie wiernym jej synem. I to się sprawdziło. A że młody kapłan zawsze cenił sprawy społeczne, tego więc rodzaju studia podejmuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od wiedza potem liczne państwa, aby z jak najlepszym skutkiem poświęcić się od strony naukowej. Właśnie sprawą, kwestią społecznym. To dla niego było najbardziej istotne. A zresztą wtedy te problemy społeczne dopiero dawały się we znać. Z jednej strony potężne takie czyny własności, a z drugiej coraz to biedniejsze rzesze ludzi, zwłaszcza tych, którzy mieszkali na wsiach, gdzie trzeba było dzielić majątek po to, żeby z którego jedna rodzina korzystała, potem mogło korzystać wiele. I to właśnie trzeba podkreślić, że ten młody kapłan zawsze bardzo cenił z tego właśnie względu sprawy społeczne. Dlatego tego rodzaju studia podejmuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i będzie korzystał z tych doświadczeń, nawiedzając, jak wspomniałem, różne państwa, aby z jak najlepszym skutkiem poświęcić się od strony naukowej kwestiom ludzkim, czyli społecznym. Wyczuwając, że ta dziedzina będzie w przyszłości wymagała coraz to większego wysiłku, ale też i poświęcenia. Bo trzeba było przełamać wielowiekowe tradycje, wielowiekowe nastawienia, na to, żeby jak najwięcej gromadzić, nie patrząc na coraz to biedniejsze grupy społeczne. Rzecz miała dotyczyć życia i rozwoju kolejnych pokoleń, naszych rodaków, naszych poprzedników, naszych babć, prababć, naszych dziadków, pradziadków. Bo przecież to wszystko miało dotyczyć życia i rozwoju kolejnych pokoleń. Nie dziwi nas, nie może dziwić, że w przyszłości jako kapłan, biskup, a następnie kardynał będzie wypowiadał walkę, biedzie właśnie wypowie tę walkę, zaczynając od spraw podstawowych, fundamentalnych, odwołując się do kromki chleba. No właśnie, pierwszą pozycję, jaką wydał książkową, to daje tytuł Kromka chleba. Odwołuje się do tej kromki chleba. Ta jego pierwsza książka, jaką opublikował, rzeczywiście ma w sobie coś w samym swoim tytule, co nas podnosi na duchu. Także często w rodzinnych domach mówiło się o kromce chleba, kromka. Bo zbyt wiele nie było, ale w każdym razie jakaś kromka musiała być i to właśnie odnosiło się przede wszystkim do chleba. Od kromki chleba zależało i zależy bowiem to bardzo, przecież ludzkie życie. Szybko może zdarzyć się coś nieszczęśliwego. No właśnie to dotyczy wybuchu II wojny światowej. Młody profesor seminarium włocławskiego nie mógł być życzliwie widziany przez władze hitlerowskie. Bo przecież jego wypowiedzi, wtedy jeszcze może nie tak wyraziste, bo też się doświadczenia tego nie było, bo nikt nawet nie mógł przewidywać, że coś takiego, jak ta inwazja hitlerowska, niemiecka, jak te straszliwe, potworne, różnego rodzaju ataki, a potem męczeństwa, że coś takiego w ogóle mogłoby mieć miejsce. A tymczasem w epoce, która już była pyszna, twierdziła, że jest epoką postępów. Ale w czym? W morderstwach. I właśnie ten młody profesor seminarium włocławskiego nie mógł być życzliwie widziany przez władze hitlerowskie. Stąd musiał być pielgrzymem. Korzystać z kilkunastu różnego rodzaju miejscowości. A więc najpierw z klimatu lubelskiego, podlubelskiego, jak i chroniąc się do lasów podwarszawskich. I wtedy też, spotykając się z tym wszystkim, przeżywając te wydarzenia, patrząc na tych, którzy gdzieś się ratowali albo i ginęli, no nie mógł patrzeć obojętnie na to wszystko. Dlatego nie zapominał o swoim powołaniu, nie zapominał o tym, że jednak trzeba nieść pomoc. Nie można samemu ratować swego życia tylko, ale trzeba coś więcej. I wtedy to właśnie poszerzy swoją wiedzę. W wielu aspektach, ale to dużo miało miejsce dzięki temu, że przebywał często w Laskach. Cóż te Laski? To miejsce, które powstało, nieco wcześniej założone przez przecież niewidomą osobę, która mimo, że znała cztery języki i była bardzo dynamiczna, straciła dosyć szybko wzrok. I właśnie wtedy Elżbieta Róża Czacka postanawia zorganizować klasztor, nie klasztor, ale miejsce, w którym mogłyby przebywać osoby niewidome, tak jak ona sama. Tam też zaczął bywać często późniejszy kardynał. Dlatego, że uważał to wszystko, co tam się działo, swego rodzaju uzdrowiskiem. Oczywiście niewidomi pozostali niewidomymi, ale jednak przez te rozmowy, przez wspólne modlitwy i przez ten klimat moralny coś się tam dobrego działo. Dla przyszłego kardynała uzdrowiskiem to się wszystko stanie. I to bardzo też wielkim i ważnym. Będzie to też wszystko jako swego rodzaju doradca. Będzie działać tym wszystkim, co tam się działo. A więc poświęceniem, a przede wszystkim miłością. Tak względem sióstr, jak i w stosunku do wszystkich potrzebujących pomocy duchowej, lekarskiej, ale i materialnej. Biedy podówczas nie brakowało i to coraz bardziej przybywało. Powołanie zaś księdza podówczas młodego, dotychczasowego już profesora na lubelską stolicę mogło być zaskoczeniem. Chyba tak wielkim, pomimo że przebywa podczas wojny, tam też ratował ludzi i tam przez 2 lata będzie pełnił pasterską posługę z wielkim poświęceniem, a jeszcze z większą znajomością terenu. Nieoczekiwanie, już jedynie po 2 latach otrzyma nominację na prymasa Polski z licznymi tytułami. Niestety nie były to czasy sprzyjające spokojnej pracy duszpasterskiej, duchowe uposługiwaniu, a zło, jak wiemy to doskonale, zło zawsze znajdzie jakąś furtkę, potrafi dotrzeć, potrafi poruszyć. Ogromna większość Polaków z pewnością pamięta doskonale właśnie II wojnę światową jako lata największych zbrodni. Wygląda na to, że nawet w czasach prehistorycznych coś podobnego nie miało miejsca. Mam na myśli zwłaszcza Europę, ale nie tylko. Nas zaś najbardziej interesującą Polaków jest sprawa życia i śmierci. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o swojej ojczyźnie. Myślę, że na tym trzeba będzie skończyć, bo wyznaczam się mi zawsze ten czas, żeby za 9:05 kończyć. Dlatego kończę. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli kontynuować po to, aby odkryć w tym wszystkim, co dotyczyło życia, działalności, poświęceń, ofiar i dynamiki moralnej po osobie błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, jednak zasługuje na to, żebyśmy pod różnymi aspektami, ale odkrywali tę jego duchową wielkość, a przez to samo też sami dojrzewali do coraz to większego ducha katolickiego w naszych sercach. Szczęść Boże!
Bóg zapłać. Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy, ekscelencjo. Dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maria wygłosił i z Państwem po katechezie rozmawiał jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna.